Otwórzmy proszę pierwszą księgę Samuela, 21 rozdział. Muszę wam szczerze powiedzieć, że te wcześniejsze rozdziały pierwszej księgi Samuela, tak dobrze się z nich mówiło kazania. Jakoś te zawarte tam treści, wydarzenia, ta dynamika tych pierwszych rozdziałów nie sprawiała mi trudności z przygotowaniem tego, z czym z wami się tutaj dzieliłem. To nie znaczy, że nie zajęło mi to dużo czasu, ale jak gdyby ten przekaz, który tam znajdowałem, był bardzo klarowny. Natomiast te rozdziały, które teraz się pojawiają, szczególnie ten ostatni i ten, są dla mnie wielkim wyzwaniem. I nie to, że nie widzę tutaj nauk bożych, ale czasami widzę ich tyle, jak gdyby tak splecionych z sobą, że zastanawiam się, jak to zrobić, żeby nie zasypać was tutaj jakąś stertą różnych ważnych prawd, z których niewiele wyniesiemy, ponieważ będzie ich tak dużo, że nie sposób to wszystko zebrać i spamiętać. Stąd postanowiłem troszkę zwolnić tempo i spróbować po prostu rozważyć pewne lekcje, pewne tutaj prawdy, które widzę w tych wierszach, które może nie są taką ścisłą analizą samego tekstu, co bardziej jakby wynikają z kontekstu, w jakim to, co tutaj czytamy, miało miejsce. I do tego fragmentu, który dzisiaj będziemy czytali, może troszkę bardziej obszernego, wrócimy, myślę, dwukrotnie jeszcze. A dzisiaj jedynie skupimy się na takim właśnie szerszym spojrzeniu na to, co dzieje się w życiu Dawida. Przeczytajmy wiersze od 2 do 7. I przyszedł Dawid do Nob, do kapłana Achimeleka, a Achimelek, wystraszony, wyszedł naprzeciw Dawida i rzekł do niego: dlaczego jesteś sam, a nikogo nie ma z tobą? A Dawid odpowiedział kapłanowi Achimelekowi: król zlecił mi pewną sprawę i rzekł do mnie: niechaj nikt nie wie o tej sprawie, z którą ja cię wysyłam i którą ci zleciłem. To też żołnierzom kazałem się zejść w pewnym miejscu. Jeżeli masz może pod ręką 5 chlebów, daj mi je, albo cokolwiek się znajdzie. Do tego jest, do miejsca, powiedziałem do 7, do 4. Pastwisko i pokorna służba przyczyniły się do uczynienia z Dawida męża według Bożego serca. Aby jednak zasiąść na tronie Izraela jako wzorcowy król, Dawid musiał przejść jeszcze wiele prób i bolesnych doświadczeń. I do tego dzieła Bóg postanowił użyć opętanego złym duchem króla. Ostatnio przyglądaliśmy się, jak ciągła wrogość i presja wywierana przez Saula zaczęła przynosić niepokojące rezultaty w postawie Dawida. Czytaliśmy w pierwszym wierszu 20 rozdziału, że Dawid zbiegł z osiedla prorockiego w Ramie, gdzie udał się do Samuela. Przybywszy do Jonatana, rzekł do niego: cóż uczyniłem? Jaka jest moja wina i mój grzech wobec twojego ojca, że nastaje na moje życie? Kiedy słyszymy, jak ktoś mówi: ja, moja, mój i moje, to wskazuje nam na to, gdzie jest jego koncentracja, na czym się koncentruje. Do tej pory Dawid miał zwrócone oczy w górę na Pana zastępów i widzieliśmy, jakie to rezultaty przynosiło w jego życiu. Ale będąc uciskany i atakowany i atakowany, w pewnym momencie Dawid zaczyna patrzeć na siebie i zaczyna się nad sobą użalać. Znacie to? Kiedy to nie jest jedna próba, którą zwycięsko przebrniecie, to nie są 2, nie 3, ale dostajecie cios za ciosem i zmaganie za zmaganiem I gdzieś w tym wszystkim trudno jest zobaczyć, co Bóg czyni. Bardzo łatwo jest zwrócić nasz wzrok ku sobie i zacząć mówić moja, mój i moje. Łatwo jest zacząć użalać się nad sobą. Jonatan, jak widzieliśmy w ostatnim rozdziale, przypominał Dawidowi Boże zamiary i starał się uświadomić swemu zastraszonemu przyjacielowi, że jego los jest w Bożych rękach. Jednak Dawid jest podłamany i myślę duchowo zagubiony. W wierszu trzecim powiedział, jako żyje Pan i żyje dusza Twoja, tylko krok jest między mną, a między śmiercią. A więc Dawid już zaczyna wątpić o swoim życiu nawet. Strach wydaje się dyktować Dawidowi kolejne kroki. Tak jak już powiedzieliśmy wcześniej, szukał schronienia w ramie u proroka Samuela. I wiecie, że znalazł tam schronienie. Bóg w cudowny sposób zainterweniował, kiedy Saul posłał swych żołnierzy, a następnie sam się udał, aby zabić Dawida. Jednak mimo tych cudownych interwencji Bożego Ducha, Dawid nie pozostał w ramie, ale zbiegł z ramy. Poszedł do swojego przyjaciela Jonatana. I ostatnio przyglądaliśmy się temu jego planowi, jak rozpoznać, co rzeczywiście jest w sercu Saula, czy rzeczywiście nastąpiła jakaś zmiana i widzieliśmy, że Saul się nie zmienił. Saul nadal czyha na jego życie. I w tym 21 rozdziale widzimy, że Dawid ponownie postanawia szukać pomocy wśród Bożych sług. Tym razem udaje się do miasta kapłanów. Jako że z Jonatanem w ich planie było zawarte kłamstwo, w którym Saulowi powiedziano, że Dawid udał się do Betlejem, do swojego rodzinnego domu, Dawid nie mógł tam teraz pójść, ponieważ tam najprawdopodobniej Saul mógł wysłać kolejnych posłańców, aby go szukać. A więc poszedł w innym kierunku z Gibei, do Nob. Nob oznacza wzgórze. I tak naprawdę nikt nie wie, gdzie jest Nob, natomiast z innych miejsc Słowa Bożego, gdzie to miasto występuje, wygląda, że znajdowało się gdzieś blisko Jeruzalemu. A więc patrząc na Gibeę i Jeruzalem, jest to kierunek w stronę ziemi filistyńskiej. I w dalszej części tego rozdziału widzimy, że Dawid udaje się dalej, właśnie tam. W Nob było 85 kapłanów noszących lniany efod. Dowiadujemy się o tym z 22 rozdziału. Pełen lęku, obaw, głodny, Dawid samotnie przybywa do przybytku i prosi o chleb. Jeszcze niedawno Dawid znajdował się na szczycie sławy. Był narodowym bohaterem, o którego wyczynach śpiewały kobiety w całym kraju. Pamiętacie te ich pieśni? Jak tańczyły, jak śpiewały? Gdziekolwiek Dawid się zwrócił, czytaliśmy, miał powodzenie. Mądrze postępował. Cokolwiek król mu zlecił, Dawid to mądrze wykonywał i miał powodzenie. Teraz jednak czuje się zaszczuty jak pies. Szalony król jest żądny jego krwi i każdy, kto mu udzieli schronienia, narazi się na królewski gniew. Dawid, mąż według Bożego serca, Boży wybraniec, nie ma gdzie głowy skłonić, nie ma czym zaspokoić głodu. Ci, którzy uważają, że służba Bogu jest wolna od trosk, od bolesnych prób i doświadczeń, nie znają ani historii, ani życia. Mimo naszego przekonania, iż nie potrzebujemy w naszym życiu kolejnych zmagań i cierpień, Bóg uważa inaczej. Bóg pozwala, aby paliły nas doświadczenia. Doświadczenia ku doskonaleniu naszej wiary i oczyszczenia nas z żużlu nieprawości, ukrytego pod płaszczykiem zewnętrznej pobożności. Doświadczenia są jak dłoń, która ściska tubę. Pozwalają zobaczyć, co jest w środku. Jeden brat powiedział, jak Bóg mnie doświadcza i zaczyna mnie cisnąć, to wychodzi ze mnie coś czarnego. Co wychodzi z ciebie, kiedy Bóg zaczyna cię przyciskać? Co wyszło z Dawida, kiedy nasilił się nacisk na jego tubę? Kiedy przyszedł lew czy niedźwiedź, wyszła odwaga i ofiarność. Kiedy starszy brat drwił z niego i szydził, wyszedł rozsądek, wyszło opanowanie. Kiedy Goliat bluźnił i groził, wyszła wiara i święte oburzenie. Kiedy Saul rzucał włóczniami, wyszła z niego cierpliwość, wyrozumiałość i przebaczenie. Jednak z czasem widzimy, zaczyna coś innego jeszcze się pojawiać. Zaczynają pojawiać się podstępy. I w tamtym rozdziale moglibyśmy powiedzieć takie małe kłamstewko. Ale tutaj, jak czytaliśmy, Dawid kłamie na całego. Kłamie w oczy kapłana, do którego przyszedł po schronienie. I oczywiście możemy szukać różnych usprawiedliwień dla jego kłamstwa i za tydzień spróbujemy ich poszukać. I spróbujemy zastanowić się nad kłamstwem w życiu wierzących ludzi. Ale patrząc na to, co dzieje się dalej, jaki jest owoc tego, co dzieje się w Nob, jego kolejny krok, aby udać się po schronienie do ziemi Filistynów z mieczem Goliata przy boku, to szaleństwo, to wielki błąd, który tylko dzięki łasce Bożej zakończy się jedynie przykrym upokorzeniem, a nie śmiercią Dawida. Czytając zarówno ten, jak i wcześniejszy rozdział, widzimy, iż nawet najlepsi z ludzi są tylko ludźmi. W pośród wielu godnych podziwu cech zawsze kryją się jakieś słabości. Minione sukcesy nie są wcale gwarancją kolejnych. Nikt z nas nie może rzucić kamieniem w Dawida bez wydania sądu na siebie samego. I nie chodzi o to, żeby teraz usprawiedliwiać Dawida czy nasze własne słabości, natomiast koniecznie trzeba się do nich przyznać i warto się im przyjrzeć w świetle Bożego miłosierdzia. Widzimy, że niektórzy z takich najbardziej zacnych mężów Bożych, jacy są opisani w Biblii, dopuścili się okropnych grzechów. I dla niektórych stało się to podstawą do zaatakowania Boga. Mówią, dlaczego w takim razie Bóg ich zaakceptował? Dlaczego Bóg ich błogosławił mimo ich grzechów? Czy Bóg jest w takim razie niesprawiedliwy? Czy jest stronniczy? Pamiętajmy, że po pierwsze ich grzechy nie były nigdy usankcjonowane przez Boga. Po drugie, były zabronione przez Boga. Po trzecie, oni zostali ukarani za swoje grzechy. Po czwarte, otrzymali przebaczenie tylko wtedy, gdy z nich pokutowali. Pamiętajmy też, że Bóg działa w sercu człowieka, jak i nawet całych narodów, na zasadzie takiego stopniowego objawienia, w którym prowadzi swój lud do tego miejsca świętości i mówi: świętymi bądźcie, bo ja jestem święty. Ale jest to pewien proces, w którym Bóg objawia człowiekowi kolejne i kolejne aspekty jego nieprawości i jedna po drugiej słabości, niedoskonałości, grzeszności zostaje odkryta, zostaje człowiekowi objawiona. Gdybyśmy mieli tylko te pierwszych 19 rozdziałów pierwszej księgi Samuela o Dawidzie, moglibyśmy sądzić, że to człowiek bez skazy, że to po prostu jakiś wyróżniający się ideał, który w każdej sytuacji, w każdym doświadczeniu, w każdej próbie odnosił sukcesy. Ale kolejne rozdziały pokazują, że i Dawid miał swoje słabości. A wiecie, że czekają go jeszcze poważniejsze upadki. Gdyby mężowie tacy jak Dawid trwali w swojej świadomej nieprawości, nie mogliby być postawieni jako wzorce pobożności. Chociaż ich grzechy nie mogą być jakoś, nie możemy ich usprawiedliwić, to jednak są dla nas lekcją, są dla nas przykładem. Są osobami, na które możemy patrzeć i ich imiona są godne zapamiętania, ich życie jest godne zapamiętania. Po pierwsze, dlatego, że obok swoich słabości i upadków mieli cechy charakteru, które wyróżniały się spośród innych. Nie byli tacy sami jak świat otaczający ich. Nie byli doskonali, ale byli inni od otaczającego ich świata. Jest bardzo ważne, bracia, siostry, abyśmy to rozumieli, myśląc o nas samych. Jakże ważne jest, abyśmy odróżniali się od ludzi tego świata, co wcale nie oznacza, że nie mamy swoich słabości. Ale jeśli między nami a światem nie ma różnicy, jedynie nosimy nalepkę, żeśmy wierzący, jeśli jedynie przyznajemy się do naszego jakiegoś, jakiejś przynależności do Chrystusa, ale nasze życie nie jest inne w tym świecie, to czy jesteśmy godni nazywać się uczniami Pana Jezusa? Czy moglibyśmy powiedzieć o tych mężach Bożych, jakich nazywamy, Starego Testamentu czy Nowego Testamentu, to co o nich mówimy, jeśli nie odróżnialiby się od całej reszty? Po drugie, ich, można powiedzieć, ten główny strumień życia zasadniczo różnił się od tych pojedynczych przypadków, kiedy upadli. To nie było tak, że ich życie to po prostu strumień upadków. To nie było tak, że ich życie to po prostu jeden grzech za drugim, jeden grzech za drugim. Nie. Ich życie było życiem wiary, życiem służby, życiem sprawiedliwości, ale na tej drodze sprawiedliwości zdarzało im się upadek. I Słowo Boże mówi, że sprawiedliwy upadnie nawet 7 razy. I wiecie, że liczba 7 jest taką liczbą opisującą pełnię, opisującą czasami nieskończoność nawet. Ale czytamy, Pan go podźwignie. A więc to nie jest tak, że sprawiedliwy nigdy nie upada, że sprawiedliwy tylko wspina się po tych schodach do chwały. Ci z was, którzy czytali Wędrówkę Pielgrzyma, czy może oglądaliście współczesną wersję, niedawno wyszła, wiecie, że droga do niebiańskiego miasta jest drogą, na którym niejednokrotnie sprawiedliwi potykają się i wikłają się w różne sprawy, ale nigdy tam nie pozostają. Ale za każdym razem się podnoszą i ich kierunek życia jest zawsze ten sam. Po trzecie, ich upadkom, ich porażkom zawsze towarzyszyła głęboka pokuta, prawdziwy żal za swój grzech. To nigdy nie było tak, że oni lekko traktowali swoje upadki, ale jeśli zgrzeszyli, to prawdziwie pokutowali. To jest też charakterystyczne dla tych, którzy są w gronie dzieci Bożych. To nie znaczy, że nie upadają, ale jeśli upadną, to pokutują ze swojego grzechu, to żałują swojego grzechu, to trapią się swoją słabością i ich głęboko w sercu jest to pragnienie sprawiedliwości, jest to pragnienie świętości, jest to zdążanie ku doskonałości. Patrząc na takie postacie jak Dawid, z pewnością są tacy, którzy opacznie zinterpretują ich upadki. I z pewnością, kiedy upada wierzący człowiek, z pewnością, kiedy dopuszczamy się jakichś błędów, będą tacy, którzy patrząc na nas, wyciągną z tego niewłaściwe wnioski. Powiedzą sobie, skoro on to robi, taki święty, taki mąż Boży, taki wierzący, no to tym bardziej ja, słaby człowiek, zwykły robaczek. Powiedzą, a to wszystko to jedna wielka farsa. To po prostu banda hipokrytów. Wcale nie są lepsi od nikogo innego. Są tacy sami jak wszyscy. Tylko po prostu udają. Są tacy, którzy patrząc na upadek wierzącego, powiedzą sobie, jak on upadł, jak taki Dawid upadł, jak tego, to ja w ogóle nie mam szansy, to ja w ogóle nie mam co się za to zabierać, ja w ogóle od razu dam sobie spokój. To nikt sobie nie poradzi, to po prostu w ogóle nie ma co się za to zabierać. I jeszcze inne wnioski ludzie wyciągają. A co to za Bóg, w którego oni wierzą, który nie może im pomóc, który nie może ich zachować od upadku. Mówią, że wierzą w Niego, że On ich strzeże, a co to takiego, że oni tak się ubabrali. To w ogóle co to za Bóg jest. Można wyciągnąć wiele niewłaściwych wniosków z upadku Bożych mężów. Jednak dla innych ich upadki i lekcje, które z nich płyną, są bardzo korzystne. Są niezwykle cenne. Po pierwsze, patrząc na upadki pobożnych ludzi, takich jak Dawid, i ich uwikłanie się w grzech, musimy wszyscy zdawać sobie sprawę, że i nam to grozi. To, że dzisiaj stoisz, nie oznacza, że jutro będziesz stał. Słowo Boże mówi, abyśmy strzegli się grzechu, abyśmy byli uważni, wiedząc, że przeciwnik jak lew ryczący chodzi wokół nas, szukając, kogo by pochłonąć. Dlatego Słowo Boże mówi, miejcie się na baczności, bądźcie trzeźwi. Kto mniema, że stoi, niech baczy, aby nie upadł. Myślę, że ogromnym błędem jest patrzeć na takiego męża jak Dawid czy inni, na ich upadek i powiedzieć, jak oni to mogli zrobić, jak oni się mogli tego dopuścić. Jejku, ja to bym nie wyobrażam sobie, że ja mógł coś takiego zrobić. Myślę, że raczej patrząc na takich ludzi z pokorą, jeżeli to nam się nie przydarzyło w naszym życiu, możemy dziękować Bogu, że nas zachował od takiego upadku, że nas zachował od takiego pokuszenia i baczyć na to, aby nie upaść, pilnować się, aby nie pójść za ich nieposłuszeństwem. Po drugie, ich upadek i ich odnowa, którą Bóg im dał, przynosi nam nadzieję, kiedy sami upadniemy. Widząc, jak głęboko wierzący ludzie potrafią odejść od Boga, jak potrafią się uwikłać, jak potrafią się zaplątać, jak czasami miesiącami albo latami nawet mogą gdzieś żyć w jakimś duchowym zakłamaniu, a jednak Bóg ich odnajduje w tym wszystkim. Bóg jednak okazuje im litość, Bóg okazuje im miłosierdzie. Bóg ich przywraca do społeczności z sobą. I to budzi w nas nadzieję, że kiedy upadniemy, przychodzi do nas szatan i mówi, a i co teraz? Ty teraz chcesz się modlić? Ty jesteś wierzący? Ty synu zatracenia, nie masz w ogóle po co iść do Boga. Dla ciebie już nie ma przebaczenia. Lepiej zawieź sobie stryczek i skończ z sobą. To jest głos diabelski. On najpierw nas kusi do złego, najpierw nas pociąga, a kiedy wpadniemy, to przychodzi nas oskarża i mówi, że nie ma dla nas miłosierdzia, że nie ma dla nas pokuty, że nie ma dla nas zbawienia, że my już tyle razy obiecywaliśmy, że my już tyle razy, to już Bóg już ma nas dosyć. Ale to są jego kłamstwa. Widzimy w przykładzie tych pobożnych ludzi, którzy upadli, którzy zawiedli Boga, którzy zbuntowali się przeciwko Bogu, jego miłosierdzie, jego łaskę, jego przebaczenie, jego odnowę. I to daje nam nadzieję, że jeśli upadniemy, możemy przyjść w pokucie, możemy przyjść ze złamanym sercem, możemy przyjść we łzach, możemy prosić Boga o Jego miłosierdzie, o Jego łaskę nad nami. I On obiecuje nam, że jeśli z takim złamanym sercem przyjdziemy, to nas nie odrzuci, ale nas przyjmie, ale nas odnowi, ale będzie z nami mieszkał. Po trzecie, ich upadki, ich słabości uczą nas, aby patrzeć na naszego Pana Jezusa Chrystusa, który jedyny jest bez grzechu, który jest jedyny doskonałym wzorcem. Jakiekolwiek wzorce mielibyśmy w ludziach, mamy taką tendencję, bracia, siostra, aby patrzeć na ludzi i z nich czynić wzorce. I jest to częściowo biblijne, gdyż apostoł Paweł powiedział, bądźcie moimi naśladowcami, tak jak ja jestem naśladowcą Chrystusa. A więc w jakiejś mierze jest to słuszne, by patrzeć na takiego brata, który tak służy Panu, tak kocha Pana, tak świadczy o Nim, jest zaangażowany. Dobrze jest szukać Jego rady, patrzeć na Niego i uczyć się tego dobrego, czego możemy się nauczyć. Jednak może okazać się, że pewnego dnia zobaczymy coś w tym bracie, co będzie odległe od doskonałości Chrystusowej. Może być tak, że pewnego dnia ten brat zawiedzie nas, obieca i nie dotrzyma obietnicy. Zapomni o nas, w taki czy w inny sposób zrani nas i z tym się musimy liczyć. I to musimy wziąć pod uwagę, kiedy patrzymy na każdego innego człowieka. Musimy się z tym liczyć, że to są tylko ludzie, którzy w całej swej pobożności i dobroci i cokolwiek, jakiekolwiek mają doświadczenia łaski w swym życiu, są nadal tylko ludźmi, którzy mogą nas zawieść i mogą się potknąć i mogą głęboko upaść. Dlatego Słowo Boże przestrzega nas przed pokładaniem ufności w ludziach, choćby najlepszych. Natomiast jest jeden, w którym możemy położyć bezgranicznie naszą ufność, który nas nigdy nie zawiedzie, który nigdy nie okaże się, że powiedział tak, a nie dotrzymał swojego słowa, którego każde słowo jest tak i amen, możemy się go uchwycić jak złota i być pewni, że się nie zawiedziemy. Jest tylko jeden, który nieustannie modli się z nami, nie tak jak bracia czy siostry, którzy mówią, będę się modlić się bracia, a za tydzień już nie pamiętają. Ale jest ten, który nieustannie wstawia się u Ojca za nami. Jest ten, którego serce nie zmienia się wobec nas, który kocha nas miłością wieczną. Jest ten, który jest wzorcem dla nas we wszelkim postępowaniu, na którego możemy patrzeć, jeśli On tak czynił, jeśli On tak powiedział, jeśli On uważa, że to jest słuszne, to możemy na to postawić nasze życie i się nie zawiedziemy. I tylko na Nim. Jest tylko jeden taki i żaden inny człowiek. Życie Dawida, szczególnie w tym okresie, zawiera z jednej strony podobieństwo do naszego Pana, a z drugiej kontrast. Dawid jako Boży pomazaniec, przeznaczony na tron Izraela do wykonania wielkiego zadania, przez lata ukrywał ten sekret w swoim własnym sercu. A teraz w tych rozdziałach widzimy go jako człowieka będącego w pogardzie, odrzuconego, prześladowanego, niewspieranego przez żadną jakąś władzę zewnętrzną, bez jedzenia, bez schronienia, bez jakichś środków obrony, co więcej wystawionego na pokuszenia wynikające z jego okoliczności. I podobnie nasz Pan, Boży pomazaniec, Mesjasz, przez długi czas ukrywał przed ludźmi swą chwałę i nawet zabraniał ludziom mówić tym, którzy wiedzieli, kim jest. Nosił ten sekret w swoim sercu. Dopiero stopniowo objawiał to swoim uczniom. On również, jak wiemy, był odrzucony i wzgardzony przez ludzi, nieuznany przez ówczesne autorytety, przez ówczesną władzę, prześladowany, zarzucano mu fałszywe jakieś motywy, intencje. On też, jak powiedział, nie miał gdzie głowy skłonić. I wiemy, że był zaznajomiony z głodem, ze zmęczeniem, zaznajomiony ze wszelkimi ludzkimi boleściami, wystawiony na próby, wciąż wystawiany na próby. Tak naprawdę, kiedy czytamy psalmy, w których Dawid mówi o swojej sprawiedliwości, a czasami czytam te psalmy i tak myślę, jak to możliwe, że on coś takiego o sobie mógł mówić? Tak naprawdę myślę, że Dawid w duchu proroczym mówił o sprawiedliwości tego, który jest synem Dawida, którego sprawiedliwość nie nosiła żadnych znamion skazy, tego, który w swej świętości odniósł chwalebny triumf w każdej jednej potyczce ze złem. Dawid w swej biedzie i w swej trudności ufa Bogu, ale niedoskonale. Objawia nam swoją ludzką słabość. On też pozna wstyd i gorycz grzechu, ale nie nasz Pan. Pan Jezus nigdy nie musiał kłamać, nigdy nie posunął się do kłamstwa, żeby mieć chleb, czy żeby w jakiś sposób uniknąć cierpienia. Ale we wszystkich sprawach okazał się święty, nieskażony, oddzielony od grzeszników. I jedyny grzech, jaki poznał, to nasz grzech, który na Niego został złożony, za który poniósł haniebną śmierć. Ale w Jego ustach nie znaleziono żadnego kłamstwa, żadnej zdrady, żadnej nieprawości. Jego czyny, Jego drogi, wszystkie były święte. A więc mamy też tutaj dramatyczny kontrast między Dawidem i synem Dawida. Powstańmy, bracia, siostry, do modlitwy. Panie, w tym słowie wypatrujemy Ciebie. To objawienie Twojej chwały, Twojej cnoty, Twojej wspaniałości, Twojej mocy daje nam siłę, daje nam nadzieję, daje nam otuchę w naszej słabości. Panie, i my chcemy być jak Dawid, jak Samuel, jak wielu innych Twych mężów, na których z podziwem patrzymy w Twym słowie, podziwiając ich wiarę, podziwiając ich wierność, podziwiając ich poświęcenie i służbę. Jednocześnie dostrzegamy też w sobie tę słabość, te niedoskonałości, te braki, które sprawiają, że potykamy się, które sprawiają, że zawodzimy Ciebie, że niejednokrotnie i my znajdujemy się w miejscu, w którym przychodzi nam rozpaczać, nad ogromem zła, który dostrzegamy w naszych sercach. Panie, daj, byśmy patrząc na ten przykład Dawida, jego odstępstwa, jego zbłądzenia i jego odnowy, nabrali otuchy, nie umniejszając powadze naszych grzechów, szczerze pokutując z nich, szczerze żałując i szukając Twojego wyzwolenia, nie umniejszając powadze naszych doświadczeń i cierpień, które nas spotykają, które palą nas ku oczyszczeniu naszej wiary, ku wyjściu z nas tych właśnie brudów, które gdzieś tam siedzą, które bez tych doświadczeń pozostałyby niezauważone i moglibyśmy zbić się w pychę. Dziękujemy, Panie, że dopuszczasz te doświadczenia, które nas palą i chcemy za nie dziękować, gdyż one służą ku naszemu zbawieniu. Pozwalają nam zobaczyć to zło, które jest w nas, pokutować z niego, pozwalają nam oczyścić się od nieprawości i bardziej upodobnić się do Ciebie, abyśmy nie byli jak ten świat, abyśmy odróżniali się od tych, którzy żyją wokół nas w swej samosprawiedliwości, w swej religijności. Prosimy, kontynuuj Twoje dobre dzieło w naszym życiu. Prosimy, kształtuj nas, abyśmy byli gotowi do Twoich dzieł, do dobrych uczynków, do których przeznaczyłeś nas, abyśmy w nich chodzili. O to prosimy w imieniu naszego Zbawiciela, jedynego, który nie splamił się grzechem. Amen.